there will be a small change in our program, because the program says we should be going now to have a short coffee break, but I think that's it's better idea to have the discussion now after the two papers. Otherwise, we will forget our questions and remarks. So could I ask Piotr and Agata to join Ola at the table? And yes, are there any questions and comments?
Agnieszka Chmielewska. I have a very, very simple question to Agata and Piotr, because, well, you had a wonderful presentation, but there is one context missing in your presentation on traveling exhibits. And this context seems to me like the most obvious, Polish traveling exhibits in the 30s. There were two or three, I think, as far as I remember, organized by Instytut Propagandy Sztuki, who attempt to have it, but, well, never had really means to do it. Have you researched into this and have any ideas whether Lorenz and others draw on this experience of the 30s? Do you know anything?
Thank you. I think it is something we definitely should explore, but we didn't, and it is not mentioned in any of the materials about those exhibitions. But for sure, there is a connection, because clearly those people were involved in the thing. So it's a question about continuing certain practices from the 30s in the 40s. So, but yeah, I think we wanted to focus more on this modernist aspect of those shows. But that's very good point.
Sztuka dla wszystkich. This sounds like an echo of a slogan of Plastyka from the 30s, yes. Sztuka wszędzie I dla wszystkich, and then yes. Fine Arts Academy and Warsaw and so on. So I think it's worth digging into
yes,
it. Into
yes, because this is something that Miłosz, it was a very, there was this whole issue of Przekrój, and it had this big title, Sztuka dla wszystkich, and the text of Miłosz, and it was very, I think, iconic in a way.
Nothing to add, but thank you for your voice and your question.
Chciałam podziękować pierwszym prelegentom za uruchomienie tego kontekstu UNESCO. On pozwala nam spojrzeć na rozmaite inicjatywy socrealistyczne nie tylko jako propagandowe w ramach bloku wschodniego, ale właśnie takiego globalnego humanizmu. I to i szczególnie te wystawy objazdowe organizowane przez MoMA są fantastycznym kontekstem. Jeżeli chodzi o pałace Aleksandry Sumorok, chciałam Państwa zaprosić na wieczorny pokaz, pokaz filmowy, bo w jednym z krótkich filmów, które wybrałam na wieczór, będziemy mogli razem z bohaterami zwiedzić pałac w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, zobaczyć te pracownie. I ja reprezentuję historię kina, ale architekturę mam jakoś szczególnie zawsze w pamięci, bo to jest jedyna ze sztuk socrealistycznych, z którą obcują nie tylko badacze, ale każdy przeciętny, no po prostu przechodzień, tak? Jak rozmawiam ze studentami, tak też uświadamiam im, no nie czytamy literatury socrealistycznej, nie oglądamy malarstwa, poza specjalistami, poezji, ale z architekturą socrealistyczną każdy z nas obcuje, co więcej, są to budynki w większości wciąż użytku publicznego, często o przeznaczeniu właśnie kulturalnym. Więc to jest to dziedzictwo socrealizmu, do które absolutnie nie można być obojętnym i ciekawe, jak ci będą te motywy architektury wędrowały. Także bardzo dziękuję.
Thank you to all of you for your presentations. I have questions for all of you. Perhaps I will start with Agata and her colleague. I was wondering, because these kind of traveling tours or traveling exhibitions, they start again in Germany. Dresden developed this kind of traveling museum tours, because they would like to involve the rural regions around Dresden. And also, I think it has something to do with this very right-wing movements in Saxony to do something against that with this, culture, to get them involved in culture, to bring education to these rural US, where you have a lot of very right-wing people. So I was wondering if this kind of traveling exhibitions, I mean, if they reappear also in Poland. And I'm sure that in Dresden, I mean, the people who are organizing now those kind of traveling exhibitions, they don't refer to this to the tradition of this traveling exhibitions in GDR times, because they don't know it, because they come from the West, so they don't know this tradition. So I'm wondering if you have this also in Poland, and if they refer to the, let's say, socialist tradition.
Was this initiative of Janek Simon of Szalona Galeria, and he referred directly to the traveling exhibitions from the communist time, and they also had a car, I think.
Yes, but it's an exception, I think. Yes.
Yeah, but it's not. Yeah, it's an exception.
And I also have a question for you. I was wondering that you, I mean, in East Germany, we also have this kind of buildings, and one of those culture houses remind me of the Opera of Leipzig, because it's very classicist, but nobody would call it socialist realist. And I was wondering, because I mean, for me, socialist realism is a kind of very open concept which appropriates a lot of styles and a lot of other, let's say, artistic movements in their style and in their visual language. And so I was wondering, how can you call that socialist realism? Because it's so, I mean, because for me this was very classicist, and also in the opera in Leipzig is called a kind of revival of classicism, refer to that, but nobody would call it socialist realism.
Ten koncept realizmu socjalistycznego w architekturze, tak, przyjął się, może inaczej, tradycyjnie w historiografii nazywamy odgórnie architekturę zrealizowaną, niezależnie od formy, tak, pomiędzy rokiem 49 a 56, bardzo często automatycznie realizmem socjalistycznym albo socrealizmem. Oczywiście kontekst architektoniczny jest bardziej złożony, wielowątkowy. Nazywamy dzisiaj socrealizmami, tak, albo wartościując poszczególnymi, biorąc pod uwagę architekta, styl, sposób nawiązania. Te pytania oczywiście, czy pomiędzy, związane z ideologią, tak, z kontekstem powstania, czasem powstania, a formą, która jest kontynuacją bardzo często w tradycji modernistycznej albo wiąże się z modyfikowanej, wiąże się z twórczością architekta, który tylko delikatnie zmienia często swój styl, no oczywiście wymagają większego niuansowania i raczej tutaj idziemy w kierunku socrealizmów i modernizacji, rozszczelniania, tak, a nie oczywiście zamykania tego dyskursu pod jednym hasłem socrealizm w architekturze. Nie, w każdym razie, jeżeli wybrzmiało w ten sposób, iż Pałac Kultury w Katowicach nazywam socrealizmem, oczywiście on ma pewne elementy, tak, zwłaszcza we wnętrzu, ponieważ zupełnie też inaczej kształtują się bardzo często bryły i wnętrza. W wnętrzach dużo więcej pewnych elementów socrealistycznych jest czytelnych, związanych chociażby z ikonografią.
May I ask you a last question? Do they still exist? I mean, are they still in use, those buildings?
Większość tych domów kultury ma się bardzo dobrze, funkcjonuje świetnie społecznie, zwłaszcza te domy kultury poza dużymi miastami. są, nie zmieniły swojej funkcji i nadal stanowią tak naprawdę najważniejsze centra, miejsca kultury, z których też mieszkańcy są dumni. One są często zabytkami i traktowane jako zabytki, ponieważ oficjalnie nie są wpisane do rejestru zabytków, chociaż i tak też się zdarza. Wyjątkowo te duże, monumentalne obiekty tak są traktowane. Zabytkiem jest Pałac Kultury w Katowicach, który uzyskuje już takie większe, powszechne, jest powszechnie znane. I zabytkiem jest Pałac Kultury w Zagłębia również, który jest coraz lepiej znany, też poznany i zbadany.
Thank you very much to all three speakers for fantastic presentations. I liked very much the topic of museum bus, which was kind of dear to me in the past. And I just wanted to ask both of you, all three of you, about the users. Because both in your presentation about traveling exhibitions, it was, I mean, you presented them from the positionality of the organizers. Mostly, and your fascinating presentation of the architecture of those houses, it was mostly focused on architecture. And I wonder whether there are any photographs of the ways in which they have been used, and is it possible to recover the kind of texts which would tell us of course, that would be text that we don't have to trust, but they would say something about their social function then. I mean, social function from the point of view of the users.
So, thank you for this question, but unfortunately, it's a very complex matter. I've been researching the subject in art criticism from the time, and all the articles are very were written in a very ideologist way, so it's not a good testimony. I think, unfortunately, there is no non-ideological testimony from the people. We can find at the catalog I mentioned, the catalog of traveling exhibitions published in 1950. Yes, we can find there some photos of public, but it's a very static way of showing people just staring at masterpieces, and actually that's all. I don't think we can extract something valuable from this material. It's a shame, but I think it's the state of affairs, unfortunately.
Yes, it is.
But I also, just to add quickly, I think it reveals how they thought about these exhibitions, that it was quite a conservative idea of education of people, and they weren't really thinking of much of a feedback, or in a way it was really about this educating, presenting some knowledge and facts rather than providing people with skills to be able, for example, to go to museums on their own and understand things. So it's also interesting that on the one hand it's a progressive idea of broadening the public, but in a way it's also very conservative.
Odnośnie domów kultury, bardzo trudno zbadać kontekst społeczny. Wydaje mi się, że nie przeprowadzano ankiet, takich jak na przykład przeprowadzano w Kino Polskie, Film Polski przeprowadzał w przypadku kinofikacji i kin objazdowych, które w odpowiedź społeczna była badana. W przypadku domów kultury sytuacja była trochę bardziej chyba złożona, bo takich badań, wydaje mi się, przynajmniej ja na nie nie natrafiłam, takich badań nie przeprowadzono. Nie jestem też socjologiem i nie zajmowałam się tą kwestią, ale oczywiście interesowała mnie ona. Są ideologizowane wypowiedzi w gazetach codziennych, które pokazują, i są zdjęcia pokazujące sam sposób funkcjonowania, czytelnia, czyli te jakby w przestrzenie, które były najczęściej użytkowane. Największy nacisk kładziony był na czytelnictwo, tak, czyli czytelnia w przypadku dzieci, w teatry amatorskie i w sztukę, troszkę sport. I oczywiście kino, ponieważ zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, też po klęsce kin objazdowych i kinofikacyjnej, w domy kultury przejęły tak naprawdę ten cele kinofikacyjne związane z wsią i mniejszymi regionami. Dzisiaj mamy do czynienia natomiast z dużą ilością wspomnień, na przykład dyrektorów albo jakichś animatorów kultury. I wspomnienia są bardzo różne. No pytanie, na ile możemy zawierzyć oczywiście tym wspomnieniom. Tak? Większość z wspomnień, które przeczytałam, mówi o tym, że domy kultury funkcjonowały dobrze. Tak? W sensie kulturowym spełniały swój najbardziej obowiązek, związany obowiązek, najczęściej upowszechniały kulturę, tak, i po prostu uczyły czytelnictwa, tak, były biblioteką i teatrem amatorskim, bo to takie dwie główne działalności, które były opisywane przez i podkreślane we wspomnieniach. Natomiast to, do czego się odnosiłam, do pijackiej tanzbudy, to właśnie też się pojawia we wspomnieniach, ponieważ zdarzały się, że w lokalną społeczność trzeba było zagospodarować, a jakby najprostszym sposobem zagospodarowania była kawiarnia, których często też takich miejsc integracyjnych, wspólnych brakowało w takich małych miejscowościach i miastach. W związku z tym często poza tym programem edukacyjnym tworzono program rozrywkowy i niekiedy te aspekty rozrywkowe w niektórych domach kultury wybrzmiewały bardziej. Nawet niekiedy w tych samych i też w obrębie tych 5-7 lat to się zmieniało, gdzie te edukacyjne, rozrywkowe aspekty w zależności od to, co pisano we wspomnieniach, które czytałam, w zależności od dyrektora placówki, który jakby kierunkował tą działalność. Ale to temat wymagający absolutnie zbadania.
Chciałam, dziękując za wszystkie wypowiedzi, chciałam zadać to samo pytanie, które padło wczoraj, padało w różnych momentach, to znaczy wystawy objazdowe, może skupię się na tym, na ile one były trwałe i przeżyły socrealizm, czy też upadły razem z socrealizmem i jak to długo trwało, czy możemy powiedzieć, że to jest taka specyficzne zjawisko związane z tym syndromem realizmu socjalistycznego, o którym mówimy, czy też one dalej trwały. Czy modelem tych wystaw nie było coś bardziej rozpowszechnionego niż te przedwojenne koncepty, czyli kino objazdowe, cyrk objazdowy?
Dziękujemy, Doroto, za to pytanie. Jeśli chodzi o to, czy te wystawy przeżyły socrealizm, to zanim ten wątek, to właśnie chciałem powiedzieć, że to, na co my się staraliśmy położyć nacisk w naszym referacie, to fakt, że ten sposób myślenia poprzez wystawy objazdowe był w istocie dużo szerszy niż socrealizm i nawet jeżeli skupimy się tylko na tym krótkim okresie powojnia, dokładnie widać, że w ten sam sposób o promowaniu sztuki nawet nie tyle socrealistycznej, ile socjalistycznej, także nowoczesnej sztuki socjalistycznej, myśleli krakowscy i warszawscy nowocześni. Takim świetnym przykładem, dokumentem, który jest często w różnych okazjach, przy różnych okazjach przywoływany, jest list napisany przez Tadeusza Kantora do Mieczysława Poremskiego, który w 1949 roku przebywał na stypendium w Paryżu. I Kantor pisze w tym liście, że wystawa sztuki nowoczesnej świetnie się udała, wszystko poszło znakomicie i właśnie są plany, żeby zrobić z niej wystawę objazdową. I to jest taki detal, który pokazuje, że to był pewien sposób myślenia. Więc to przede wszystkim, dobrze, oddam głos Agacie.
Ja właściwie no, tylko się mogę zgodzić. Może tylko dodam, że to trochę też zależało od instytucji. Na przykład w Muzeum Sztuki w Łodzi te wystawy były organizowane przynajmniej przez Mariana Minicha do 1965 roku. Więc to tak też zależało od, na przykład w Muzeum Narodowym one bardzo szybko zostały oddelegowane do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i jakby to muzeum stwierdziło, że ma inne ważniejsze role, więc one nie były stałym elementem muzeum po właśnie tym okresie kluczowym. Więc to trochę zależało po prostu też od dyrektorów, jakie oni mieli, jak oni się odnajdowali w tej idei. Ale też jeszcze wydaje mi się, że warto pomyśleć o tych wystawach właśnie w kontekście takich wystaw podróżujących, jak właśnie wspomniana przeze mnie Rodzina Człowiecza i tego właśnie powojennego humanizmu. I też właśnie scenografii wystaw, która w latach 50. są wprowadzane stelaże, które umożliwiają pewną mobilność i odtworzenie tej samej przestrzeni w różnych miejscach. I to jest, wydaje mi się, też specyficzne dla tego momentu.
Jeśli ja mógłbym dodać tylko małe pytanie do tego, co Dorota powiedziała. Kontekst kinofikacji był przywoływany i tutaj zastanawiam się nad pewną możliwą, bądź może nieistniejącą analogią, która pozwoliłaby spojrzeć na kwestię objazdowych wystaw w trochę szerszym kontekście pewnych ogólnych strategii czy założeń polityki kulturalnej. To znaczy kinofikacja właściwie wsi siada w latach 50. Nie tylko ze względu na jakieś tam powiedzmy stwierdzenie nieskuteczności wynikającej z różnych powodów, ale też ze zmianą optyki, ze skupieniem się na miastach. I zastanawiam się, na ile to było też związane jednak z dostrzeżeniem pewnych procesów migracyjnych, prawda, pomiędzy wsią a miastami i stwierdzeniem, że może na tych wsiach nie ma co się tak skupiać, skupmy się na miastach i tak tam wszyscy trafią ostatecznie. Tak? Nie wiem, na ile to jest adekwatny kontekst do tego, żeby tłumaczyć też, no jednak pewne wyciszanie czy wygasanie takich jednak szeroko pojętych przedsięwzięć właśnie związanych z projektowaniem, realizowaniem wystaw objazdowych, ale do wsi czy mniejszych powiedzmy miasteczek trafiających.
Jeśli mogę jeszcze, bo to bardzo ciekawe dopowiedzenie dotyczące szerszej polityki kulturalnej przypomniało mi pionierskie badania Piotra Juszkiewicza, które w tym kontekście mogą też być częściową odpowiedzią na te nasze tutaj rozważania. To znaczy Piotr Juszkiewicz w swojej tej znakomitej książce poświęconej krytyce artystycznej Odwilży zwrócił uwagę na to, że mniej więcej u schyłku lat 50., czy nawet wcześniej, w drugiej połowie lat 50., politycy tacy jak Sokorski zdali sobie sprawę z tego, że kultura wysoka w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia. To znaczy, że kultura wysoka nie ma funkcji ideologicznych w takim stopniu jak kultura masowa, a przecież musimy pamiętać, że funkcja wystaw objazdowych jednak zasadzała się na tym przedwstępnym założeniu, że sztuka ma funkcję ideologiczną. Więc można też dopowiedzieć, że z chwilą, czy to nie była chwila, ale w momencie, kiedy kultura, polityka kulturalna ewoluowała w tę stronę, to przynajmniej w PRL-u to był też moment wygaszania aktywności związanych z kulturą wysoką.
Thank you for the presentation. I have punctual questions. You mentioned reproductions and did they sell reproduction, and do you have elements about something like a art commerce or a kind of selling reproduction, and do you know how they did these reproductions?
I don't think they were sold, but for example, not in the case of museum in Warsaw, but in the case of museum in Łódź, they organized a lot of competitions for people like connected with newspapers, and they would give people who won some think in this competition reproduction. And if you go to the archive, you see a lot of images, people posing with reproduction of images. Mm. And that's really...
That would be great, yeah.
Yeah, yeah. It's really, but it was not the case in this exhibitions in Museum Narodowe.
Okay. Yeah, it reminds me, in Italy you have a lot of this kind of things with a traveling exhibition, and the exhibition was an opportunity to push people to create things. And sometimes the price could be very surprising. In Italy it was in villages, and sometimes you could have a pig when you have the best. And so it's really this idea of rewarding creation of culture. And I have another question. Where did the bus exactly, where did it go? What place? And maybe here there is a difference between the socialist context and the Western context. It was great that you replace that in the global context with the UNESCO. But I'm wondering, I don't know, maybe the place where the bus went, specific industrial places or maybe rural places, or new farms, collectivized farms, maybe there is something specific to the socialism. And if we want to compare with other countries, socialist countries, in other countries like East Germany, it was not just about education, it was about re-education, and we find back this aspect of anti-fascism. I don't know if in Hungary it was the same. So the countries where the fascist regimes, the fascist legacy was supposed to be strong. So maybe it's not the same in Poland, who are not supposed to have been a fascist country, but a victim of fascism. So I'm wondering if this anti-fascist dimension is also present here. And I had also two quick questions for you. I was totally fascinated by the Armenian declaration, and it was great because with this image, we see that Soviet Union is not just Moscow, it's all the different republics of Soviet Unions. And do you have elements to explain why Armenia and in Zamosh, so the Renaissance new town, you have an Armenian declaration also, because you have this old Armenian population. And just you mentioned in the 30s this house, it was House of Culture and Physical Sport or Physical Education. Is it still in the 50s, this link between a physical education, sport and culture, and do we see that in the architecture?
The second one, there is a relation between sport and education and culture, because in most of the biggest palaces of culture, there is always a place, a spot for swimming pool and for the gymnasium, for physical activities. It's like 1/4, but it is in the program. The first question, Armenian and national, it's a difficult one because there is no evidence. It's only that it was Armenian. It for sure was inspired by USSR republics. We think that it was Armenian and it was based on Zavniki. Based on forms that was there, but most testimony is given by by the architect that was inspired. He has a problem when he got this topic: how to design the socialist realism palace of culture, and that's why it's the most hybridic form, I think, in Poland. It was totally criticized by all society of architects in Silesia. They didn't want to build it till the end because it was very expensive. They thought they will cease this, stop this investment, and modernize it. Nobody wanted this, and nobody talked to nobody. It wasn't talked a lot, and it wasn't in a discourse, architectural discourse, at the first time.
Just a quick comment, because I just remembered, I read an article by, no, I didn't read it, but I noticed an article when I was going through Przegląd Kulturalny, Nowa Kultura, or something like that, ages ago, and there was a text either by Artur Międzyrzecki or Julia Hartwig, which was actually very positive about the houses of culture, and it explained in a great detail, you know, its social function. And I don't know whether you know this text, you probably already know it, but just in case if you need it, then maybe I can.
But concerning this one? Path Kultury Zagłębia?
No. In general,
the response was okay, but this case was problematic. This mm-hmm. Concerning Dąbrowa Górnicza.
And just a quick answer, in terms of the traveling exhibitions of anti-fascism, I think there was one, and I don't think it was a very big one, but there was a couple of ones that were exhibition of atrocity, so of images or drawings from the camps, from the time of the liberation. So that was more something that was presented. And I think in terms of the bust, it circulated mainly in central Poland, and it's interesting how they are aware of when you read the text, they say it's often stated that central Poland, because it was a former Russian partition, is the one that is the least, let's say, advanced and more rural, so therefore it's the one that needs to be put, like, needs to have this emphasis on education, and other areas they focused on were the so-called regained lands, so in western Poland, the former German territories. No, it would be the same exhibitions.
And one more thing, maybe it's an obvious context, but in a more general way, in a master narrative of Polish art history, the discourse of anti-fascism is above all undertook in the mid-50s in the very famous exhibition, nationwide exhibition of art called Arsenal. And it is the moment in this general narrative that anti-fascist pieces of art are the most important. So yes.
Okay. Any more questions or remarks? If there are none, then I believe we can close the discussion for the time being and have the coffee and tea break. And we are meeting again at 11:30. Okay, thank you.